Agnieszka Janiszewska, Aż po horyzont. Tom drugi. Czyta Magdalena Emilianowicz. Nagranie pikevoice.com. Do wysłuchania audiobooka zaprasza wydawnictwo Nowe Res, które należy do grupy Zaczytani. Rozdział pierwszy. W maju 1986 roku Michał Reczyński, świeżo upieczony maturzysta, oznajmił, że zamierza zdawać egzamin wstępny do Instytutu Historii na Uniwersytecie Warszawskim. Ani dla Weroniki, ani dla Jarka nie było to zaskoczeniem. Syn już wcześniej dawał im do zrozumienia, że bierze to pod uwagę. Weronika nie protestowała, ale też nie wpadła w entuzjazm. Rób jak uważasz, oznajmiła. To twoje życie. Jak wybierzesz, tak będziesz miał. Wiedziała, że od lat pasjonował się historią, a kolejne wakacyjne wyprawy z ojcem tylko w nim tę pasję pogłębiały. Dużo czytał, dużo wiedział, świetnie się uczył, była z niego dumna. I choć w głębi duszy żywiła obawy, czy ta pasja zapewni synowi dobry start, czy nie ograniczy jego perspektyw zawodowych, postanowiła nie zatruwać tym głowy ani jemu, ani sobie. Nie będzie mu odbierała entuzjazmu i radości studiowania. A co będzie później, to się jeszcze zobaczy, stwierdziła. Nie dziwiła się też, gdy z kolei jej rodzice podeszli do sprawy z dużo większym sceptycyzmem. Wprawdzie nie zaprotestowali, ani nie wyrazili zbyt otwarcie niezadowolenia. Lata większego dystansu, jaki narzuciła im Weronika, sprawiły, że oboje nie ingerowali już w jej życie. Niemniej ojciec westchnął znacząco i z troską spojrzał na wnuka. Zastanawiałeś się, co będziesz potem robił? Gdzie będziesz pracował? Jak zarobisz na utrzymanie swoje i przyszłej rodziny? Ma czas, by o tym pomyśleć, odpowiedziała zamiast syna, bo choć Reczyński nie zadał swoich pytań napastliwym tonem, natychmiast poczuła niepokój. Nie tyle o przyszłość Michała, co z obawy, czy ojciec ponownie nie zamierza ingerować w jej życie. Chłopak jednak przyjął uwagę dziadka z humorem, co rozładowało atmosferę. Poradzę sobie, dziadku, oznajmił wesoło. A poza tym naprawdę jeszcze nie zamierzam się żenić, nie mam takich planów. Twoja matka też tak przed laty mówiła, mruknął Reczyński, a potem... Tato, syknęła Weronika, ale chłopak tylko się roześmiał. Będzie dobrze, nie martw się, poklepał dziadka po dłoni. Był bardzo podobny do Jarka. Weronika miała nawet wrażenie, że z każdym rokiem coraz bardziej. Była też pewna, że jej ojciec także to dostrzegał, jak zresztą każdy, kto znał jej byłego męża. Podobieństwo to nie dotyczyło wyłącznie koloru oczu, włosów, sylwetki, lecz także sposobu bycia, spojrzenia i tego wiecznego optymizmu. Wystarczyło na przykład, że powiedział, wszystko będzie dobrze, by natychmiast stawała jej przed oczami własna młodość. A konkretnie ten dzień przed wielu laty, gdy w warszawskim ogrodzie botanicznym zagadnął ją młody chłopak, który także był przekonany, że jeśli tylko będą zawsze trzymali się razem, wszystko im się uda, pokonają każdą przeszkodę. Myśląc o tamtych dniach i nocach, wciąż nie mogła się nadziwić, że niebo w tych wspomnieniach było zawsze pogodne, rozjaśnione słońcem lub gwiazdami. Kumulusy, a potem jeszcze groźniejsze chmury pojawiały się dopiero wtedy, gdy ona przestała cieszyć się tym słońcem i gwiazdami. A Jarek w pewnym momencie zaprzestał walki, by ratować ich miłość. Nie ma sensu o tym myśleć, upominała samą siebie. Było, minęło, nie wróci. A jednak, gdy patrzyła na Michała, gdy go słuchała, nie potrafiła powstrzymać tych wspomnień. Nawet studia wybrał te same, co ojciec. Była pewna, że Jarek popierał wybór syna. W tej jednak kwestii spotkało ją spore zaskoczenie. Jarek był wprawdzie dumny z syna i z wyników jego matury, niemniej do jego planów na przyszłość podszedł niemal z tym samym sceptycyzmem, co dawny teść. Przynajmniej ten jeden raz zgadzali się ze sobą, choć nie mieli i nie szukali okazji do osobistej rozmowy. Namawiałem go na studia prawnicze. To daje o niebo lepsze perspektywy, otwiera więcej możliwości. Westchnął Jarek, gdy oboje wraz z synami wybrali się na kawę i lody, aby uczcić maturę Michała. Na chwilę zostali sami przy stoliku, bowiem w tej knajpce zamówienie trzeba było złożyć przy ladzie i zajęli się tym chłopcy. Na ogół nie zdarzały im się podobne okazje, od rozwodu nigdzie razem nie wychodzili, a podczas krótkich spotkań w domu zawsze towarzyszył im któryś z synów. Do tej pory zresztą ich rozmowy ograniczały się do kwestii czysto formalnych. Nie wierzę, że to słyszę, parsknęła Weronika. O ile sobie przypominam, twój tata przed laty miał podobne obiekcje w sprawie twoich wyborów. Wolała już nie dodawać, jaką opinię na temat przyszłego zięcia miał w przeszłości jej własny ojciec. Tak czy inaczej, to co teraz powiedziała, było prawdą. W przeszłości jej teść także obawiał się, w jaki sposób starszy syn zdoła utrzymać rodzinę. Doskonale zapamiętała jego uwagi, że czym innym jest bujanie w obłokach, gdy nie ma się jeszcze poważnych życiowych zobowiązań, a czym innym proza życia. Jarek wówczas śmiał się z tych przewidywań, a ona jeszcze wtedy wierzyła, że szara codzienność akurat ich obojga z pewnością nie dopadnie. Boże, jacy byli wtedy młodzi, głupi i pełni nadziei na przyszłość. Jarek najwidoczniej myślał o tym samym, bo uśmiechnął się smętnie i nieznacznie pokiwał głową. Nic jednak nie odpowiedział. Może dlatego, że nie widział sensu w komentowaniu jej słów? A poza tym do stolika już zbliżali się obaj synowie, którzy zdążyli złożyć zamówienie. Słuchała potem jednym uchem ich rozmowy, a nawet od czasu do czasu sama wtrąciła jakiś niezobowiązujący komentarz, ale jednocześnie miała wrażenie, jakby jakaś obręcz zaciskała się jej na gardle. Kiedy patrzyła na swoich dorosłych już właściwie synów i ich ojca, przypomniała sobie ich ostatnie wspólne wyjście. Stanęło jej ono przed oczami tak wyraźnie, jakby to było wczoraj, a nie kilkanaście lat temu. Wybrali się wtedy do zoo, a potem na lody, choć nie do kawiarni, na którą nie mogli sobie finansowo pozwolić. Lody kupili u ulicznego sprzedawcy, śmietankowe i czekoladowe. Chłopcy mieli wtedy odpowiednio po 5 i 4 lata. Pamiętała też, że był to dzień powszedni, choć już nie mogła sobie przypomnieć, który konkretnie. Na pewno jednak nie sobota po południu i nie niedziela, te bowiem zawsze spędzała w Jaktorowie. Jarek rzadko tam przyjeżdżał, teściowie zresztą nie nalegali na jego odwiedziny. Ona, szczerze mówiąc, w pewnym momencie także tego zaprzestała. Atmosfera sztucznej, wymuszonej uprzejmości między nim a jej rodzicami stała się z czasem trudna do zniesienia. W końcu uświadomiła sobie, że bez męża czuła się u rodziców swobodniej. To spostrzeżenie powinno ją było zaalarmować, przyjęła je jednak ze spokojem, co najwyżej z rezygnacją. Pochłonięta bez reszty wspomnieniami i niewesołymi refleksjami, prawie wyłączyła się z rozmowy przy kawiarnianym stoliku. Drgnęła, gdy nagle wpadły jej w ucho słowa dziadek i Jaktorowo. Lecz zanim zdołała wrócić do rzeczywistości i połapać się, o czym mowa, usłyszała, że Michał zaczął z kolei opowiadać o jakichś znaleziskach na poddaszu domu ciotki Rozali w Komorowie. Pamiętasz tę starą, wielką skrzynię, tę przykrytą dywanami? Tam to dopiero były skarby. Sam tak wtedy mówiłeś. Grzebaliście w rzeczach ciotki na strychu? Nigdy mi nie powiedzieliście, co was tam tak fascynowało. Zauważyła z żartobliwą przyganą w głosie. Żartobliwą, bo przecież dobrze wiedziała, że Ostrowska sama im na to pozwoliła. Niech czują się u mnie swobodnie. Tak to mniej więcej ujęła. A zatem czuli się coraz swobodniej, choć ciotka dziwiła się, dlaczego tak bardzo fascynował ich akurat stary, zagracony strych. Jurek przy wszystkich swoich zaletach miał tę wadę, że nie mógł się z niczym rozstać. Każda rzecz mu o czymś lub o kimś przypominała. A jak już nie miała żadnego zastosowania w codziennym użyciu, lądowała na strychu, oznajmiła z rezygnacją w głosie. Po jego śmierci postanowiłam, że zrobię tam wreszcie porządek, ale szybko dałam za wygraną. Skończyło się na wyrzuceniu starych, pustych pudeł i szmat, które gromadziły się tam chyba od początku istnienia tego domu. Tych wszystkich komód i skrzyń już nie ruszałam, za dużo z tym ambarasu. Nie pojmuję tylko, jak dzieci mogą spędzać czas w tej pełnej kurzu rupieciarni, zamiast korzystać ze świeżego powietrza na zewnątrz. Oczywiście ze świeżego powietrza także korzystali. Ogród jednak nie fascynował ich tak jak strych. Zwłaszcza zaś podczas wizyt składanych jesienią i zimą nie sposób było zachęcić chłopaków, by zajęli się czym innym. Dopiero w licealnych czasach już sobie odpuścili te rupieciarnie na poddaszu. Strych był fajniejszy od domu i ogrodu, oznajmił Michał, bo prawdę mówiąc, bez tego poddasza nie bardzo było tam co robić. Myślałam, że lubiliście jeździć ze mną albo z wujem do ciotki, zauważyła ze zdziwieniem Weronika. Przy czym zdumiało ją nie tyle wyznanie syna, ile własna niedomyślność. Wówczas właściwie z góry zakładała, że dobrze się tam czuli. Jak zwykle nie przyjmowała wtedy do wiadomości tego, co teraz uświadamiali jej dorośli już chłopcy. Ciocia jest w porządku, ale w sąsiedztwie nie mieliśmy żadnych kumpli. Nie mogliśmy przecież bez sensu tylko biegać godzinami dookoła domu, gdy wy ze sobą gadałyście, odpowiedział Michał. Ale na szczęście był ten strych i od niego wszystko się zaczęło, dodał z szelmowskim błyskiem w oku. Co się zaczęło? Była pewna, że zaraz usłyszy o kolejnej psocie, którą udało im się wówczas przed nią zataić. Dopiero po latach ze śmiechem przyznawali się do swoich psikusów. Czyżby i na strychu coś zmalowali? Nie można było tego wykluczyć, mieli idealne warunki, przecież Rozalia prawie nigdy tam nie zaglądała. Mów za siebie, w moim przypadku nic się nie zaczęło, odbił piłeczkę Piotrek. Ale co się zaczęło? Co tam zmajstrowaliście? Powtórzyła. Moja przygoda z historią, Tam złapałem bakcyla. Odparł z komiczną powagą starszy syn. Żartobliwy ton był jednak tylko pozorny. Weronika natychmiast odgadła, że mówił poważnie. Przede wszystkim nałykaliście się tam kurzu. Do dziś nie pojmuję, jak mogłam na to pozwalać. Ale oczywiście pojmowała i to dobrze pamiętała. Dlaczego nie zabroniła chłopcom tych zabaw? Dzięki temu miała kilka godzin spokoju. Bez tego strychu chłopcy domagaliby się, by zorganizowała im jakoś czas w komorowskim domu i ogrodzie. Czyli jednak mniej lub bardziej świadomie, nawet wtedy dopuszczała do siebie myśl, że jej synowie nie zawsze odnajdywali się w domu Ostrowskiej. Nie umarliśmy od tego, a pasja historyka nieraz rodzi się i rozwija w kurzu. Niekoniecznie w przestronnej czytelni. Mów za siebie, ja nie zostałem historykiem, przypomniał mu młodszy brat. Mam zrozumieć, że w tych szufladach i skrzyniach znaleźliście coś ciekawego? Spytała ponownie Weronika. On tak twierdzi. Piotrek wzruszył ramionami, wskazując na brata. Ty jesteś innego zdania? Jakieś dwa stare albumy z pożółkłymi zdjęciami, skrzywił się chłopak. Kartki ledwie się trzymały i śmierdziały stęchlizną, ale on był oczywiście zachwycony, ponownie wskazał na Michała. Niektóre z tych zdjęć zostały zrobione jeszcze w XIX wieku, odparł z przejęciem Michał. Oczy mu się zaświeciły, twarz pojaśniała. Były fascynujące. Zwłaszcza nieboszczycy w otwartych trumnach. Boże, spać potem w nocy nie mogłem. Wstrząsnął się Piotrek i wyglądało na to, że nie była to wyłącznie zwykła kpina. Nawet teraz, gdy to sobie przypomniałem... Takie były wtedy zwyczaje. Robiono zdjęcia zmarłym i traktowano je jak cenną pamiątkę rodzinną. Zresztą zwyczaj ten przetrwał do XX wieku, nawet w dzisiejszych czasach. Chyba jednak nie dam rady tego zjeść. Piotr teatralnym gestem odsunął talerzyk z ciastem. Tym razem także nie żartował. Co cię tak brzydzi? Rozmowa o zmarłych i trumnach? Wyszczerzył się Michał, zaraz jednak spoważniał i wzruszył ramionami. Kiedyś ludzie mieli inne podejście do śmierci. Nie unikali tego tematu, mieli świadomość, że jest integralną częścią życia, czymś naturalnym, od czego się nie ucieknie i do czego w miarę możliwości trzeba się przygotować. Dziś większość ludzi stara się o tym nie myśleć, jakby to mogło uchronić ich przed nieuchronnym. Jakby potem niczego już nie było, po prostu koniec, przed którym trzeba się bronić rękami i nogami, tak jak przed widokiem zmarłych. Ty może jednak powinieneś zostać księdzem, a nie historykiem, parsknął Piotrek. Gadasz jak wikary w zaduszki. Co to za fotografie? Rozpoznaliście kogoś? Spytała Weronika. Zaraz jednak pożałowała swoich pytań. Najlepiej zmienić temat na jakiś pogodniejszy. Na prędce zaczęła szukać takiego w głowie. Zerknęła na Jarka w nadziei, że może on przejmie inicjatywę, lecz milczał zadumany, jakby słowa syna go zaczarowały. Ją do pewnego stopnia chyba także, skoro nic nie przychodziło jej na myśl. Zamiast tego oczami wyobraźni zobaczyła te fotografie. Brr, nic dziwnego, że mały wówczas Piotrek tak się potem bał. Dlaczego jednak wtedy, przed laty, o niczym jej nie powiedział? Ja miałem rozpoznać nieboszczyków w trumnie? Usłyszała głos młodszego syna i zadrżała, jakby uderzyło w nią lodowate powietrze. Dopiero po chwili uprzytomniła sobie, że chłopak odpowiedział na jej pytanie. Ja też nikogo nie rozpoznałem, odparł spokojnie Michał. To pewnie rodzina wuja Jerzego, tak mi się zdaje. Może też rodzice ciotki, ale nie wiem. Nie znałem ani jednych, ani drugich. Oczywiście, rzekła pospiesznie Weronika. Niepotrzebnie pytałam. Nie mówiliśmy o tych albumach cioci Rozalii. Sam nie wiem dlaczego, po prostu je tam zostawiliśmy. Nawet myślałem, czy ich po prostu nie zabrać, ale... Jak to zabrać? Oburzyła się. Ukraść? Michał zaczerwienił się po uszy i spuścił głowę. Weronika natychmiast pożałowała tych słów. Ciotka i tak o nich nie pamięta, co za różnica, bąknął. Powinieneś ją jednak najpierw zapytać, odezwał się wreszcie Jarek. Wiesz, jacy są starsi ludzie, zaraz zaczęłaby snuć te swoje opowieści, a potem wzdychać, jak bardzo przywiązana jest do tych pamiątek, choć leżały na zatęchłym strychu, mruknął niechętnie Michał. Ale dobrze, kiedyś zapytam. Bo może przydadzą mi się do jakichś badań, pracy magisterskiej? Jeszcze nie zacząłeś studiów, a już myślisz o magisterce? Roześmiał się Jarek, a Piotrek mu zawtórował. Tylko Weronika się skrzywiła. Nie chcę w domu żadnych starych, zatęchłych albumów. Przywleczesz mi jakieś mikroby albo bakterie. Mamo, wyluzuj. Nie otworzyłem grobowca Tutanchamona, tylko pudełko ze strychu ciotki Rozalii. I nawet gdyby były tam jakieś mikroby, to jednak nas nie zabiły, dorzucił Piotrek. Ciotka pozwoliła nam zabrać kilka starych książek, wyjaśnił, odpowiadając na pytające spojrzenie matki. Jakich starych książek? Nastroszyła się. Tylko kilka. Piękne, przedwojenne wydania. Prawdziwy zabytek. Niektórych tytułów do tej pory nie wznowiono, ale ciotka pozwoliła nam je zabrać, powtórzył pospiesznie Michał. Niczego nie zwędziliśmy, możesz być spokojna. Machnęła tylko ręką. Może cię zabrać, powiedziała. Leżały nie wiadomo ile czasu, wieki tam nie zaglądałam. Weźcie je, inaczej zmarnują się na tym strychu, albo nie daj Boże, myszy się do nich dobiorą. Zupełnie sobie nie przypominam, abyście kiedykolwiek wracali z Komorowa z jakimiś książkami. Nadal przyglądała im się podejrzliwie. To było dobrych parę lat temu. Chodziliśmy jeszcze do podstawówki, jakoś tak do 5., 6. klasy. Piotrek wzruszył ramionami. Tamtego dnia pojechaliśmy do Komorowa tylko z wujkiem Oskarem, jego samochodem. Ty byłaś już umówiona z jedną ze znajomych do kina. Przypomniał sobie Michał. I nie pokazaliście mi potem tych książek? Pokazaliśmy, ale byłaś czymś zajęta i chyba rzeczywiście nie zwróciłaś na to uwagi. Starszy z chłopców popatrzył niepewnie na młodszego. Obaj wymienili porozumiewawcze spojrzenia z ojcem. Weronika domyśliła się, że jej coraz bardziej natarczywe pytania i podejrzliwy ton, jakim je zadawała, musiały ich zastanowić i zaskoczyć. Szczerze mówiąc, sama nie wiem, co mnie napadło. Gotowi jeszcze pomyśleć, że wpadam w paranoję albo w histerię i to bez powodu, przyznała po chwili w duchu i nawet poczuła się nieswojo. Czyżby upiorna opowieść chłopaków o zdjęciach zmarłych w trumnach aż tak rozstroiła jej nerwy? Na myśl o tym omal nie parsknęła głupim śmiechem. Chętnie zobaczyłabym jej jeszcze raz, odparła głównie po to, aby przerwać ciszę, która zapadła. W gruncie rzeczy była przecież pewna, że najprawdopodobniej nie wrócą już do tego tematu. Młodszy z synów zresztą chyba czytał jej w myślach, bo zabawnie przewrócił oczami i stwierdził od niechcenia, że książki od ciotki leżą w biblioteczce pod stertą różnych starych podręczników, które już dawno powinno było się sprzedać na różnych szkolnych giełdach albo wynieść do antykwariatów. Chyba nie zamierzałeś sprzedać tych książek z Komorowa, obruszył się Michał. Ty też do nich od lat nie zajrzałeś, odbił piłeczkę Piotrek. W sumie spotkał je nie lepszy los niż na strychu u ciotki. O ile nie gorszy. Na co komu książki, które już się dawno przeczytało? Żeby je mieć. Ale taki abnegat książkowy jak ty nigdy tego nie pojmie. Chyba się nie pobijecie, zauważył komicznie Jarek, rozładowując atmosferę. Obaj chłopcy uśmiechnęli się półgębkiem i skoncentrowali uwagę na poczęstunku. Ale tamtego notesu ciotka jednak nie pozwoliła nam zabrać, westchnął po chwili Michał. We westchnieniu tym można było usłyszeć autentyczny żal. Jaki znowu notes? Skrzywiła się Weronika. Mało to innych śmieci ciągle gromadziło się w waszych pokojach? Gdyby nie ja, utonęlibyście w tym bałaganie. Też tak mówiłem, skinął z udaną powagą Piotrek, ale on był innego zdania. Po raz kolejny wskazał na brata, lecz tym razem sugestywnie zakręcił palcem po czole. Weronika wzruszyła ramionami i sięgnęła po filiżankę z kawą. Niestety napój zdążył już wystygnąć. Obejrzała się na kelnerkę, by poprosić o kolejną porcję, ale zanim zdążyła to zrobić, odezwał się znowu Michał. Ale to był jakiś pamiętnik albo coś w tym rodzaju. W każdym razie osobiste zapiski. Zapiski? Zrezygnowała z przywołania kelnerki i popatrzyła uważniej na syna. Może wuja Jerzego? Ciotka Rozalia wspominała, że był aktywnym lokalnym społecznikiem, a w czasie wojny działał w ruchu oporu. To faktycznie mogłoby cię zainteresować. Porozmawiam z ciotką, może zgodziłaby się pożyczyć. Raczej nie. Michał zgrabnie wszedł jej w słowo. Chyba nie była zadowolona, gdy zapytałem ją o te zapiski. Tam nie ma nic ciekawego dla ciebie, powiedziała. Oczywiście nie przyznałem się, że i tak to wcześniej zdążyłem przejrzeć. Myślisz, że się nie domyśliła? Skrzywił się brat. Nie powinieneś czytać niczyich zapisków bez zgody właściciela, zdenerwowała się ponownie Weronika. Nie przypominała sobie, by Rozalia wspominała jej kiedykolwiek o podobnym incydencie. Nigdy też nie skarżyła się, że chłopcy sięgali po coś, co nie było dla nich przeznaczone. Co nie zmienia faktu, że obaj byli w przeszłości dość ciekawskimi dzieciakami i pewnie nieraz przekroczyli granicę, myszkując po kątach Komorowa i Jaktorowa. Historycy na ogół tak robią, zażartował ponownie Jarek, aby przywrócić dobry nastrój. Weronika nie podchwyciła jego tonu, a nawet rzuciła mu zirytowane spojrzenie. Wiem, że nie powinienem był tego czytać bez pozwolenia ciotki, pośpieszył z wyjaśnieniami Michał. Spojrzenie, które matka rzuciła ojcu, nie uszło jego uwagi i najwyraźniej zdenerwowało go, podobnie jak wtedy, gdy był małym dzieckiem. To też Weronika natychmiast poczuła wyrzuty sumienia. Ale tam były różne ciekawe informacje, o których nie miałem do tej pory pojęcia, kontynuował. Na przykład o dziadku i babci, o pradziadkach, ale nie tylko, różne takie ciekawostki. Przez chwilę się zastanawiał, po czym wzruszył ramionami. Czasami trochę dziwne sprawy. To na pewno nie były zapiski wujka Jerzego. Weronika odniosła wrażenie, jakby wokół niej pociemniało. Jakby jakiś cień padł na ich stolik. Zrobiło się cicho. Było tak surrealistycznie, że aż zadrżała. Wrażenie to zniknęło niemal tak szybko, jak się pojawiło. Niemniej potrzebowała dłuższej chwili, by się otrząsnąć. Nie miałam pojęcia, że Rosalia pisała pamiętnik. Uśmiechnęła się blado. Nawet słowem się o tym nie zająknęła. Choć z drugiej strony, czy musiała się z tego zwierzać? Mimo tego spostrzeżenia Weronika ponownie poczuła chłód na całym ciele. To nie były także jej zapiski, odparł Michał. A zatem czyje? Spytała zmienionym głosem. Tym razem uznała, że ma prawo do niepokoju. Kto był autorem wspomnień o jej rodzicach i dziadkach, a także, jak ujął to Michał, różnych ciekawostek i dziwnych spraw? Kto miał taką wiedzę na temat jej rodziny? Nagle pojęła, że chyba zna odpowiedź. Wyjaśnienie syna było jedynie potwierdzeniem jej domysłu. Siostry dziadka Jana. Piotrka najwyraźniej zastanowiło spojrzenie matki, bo na wszelki wypadek dodał: tej, która przed laty wyjechała z Polski. Nie wierzę, pomyślała Weronika. Jak to możliwe? Niczego nie rozumiała. Jakim cudem te zapiski, pamiętnik czy cokolwiek to było, znalazło się na strychu w Komorowie, tam, gdzie Rosalia przechowywała stare książki, stare graty i inne szpargały? Czy ciotka nie zwróciła uwagi na ten notes? Zapomniała o nim i dopiero odkrycie chłopaków o wszystkim jej przypomniało? Raczej tak, skoro wedle relacji Michała najwyraźniej zdenerwowała się, gdy pokazał jej te zapiski. To było najbardziej racjonalne wytłumaczenie całej sytuacji, choć nie znaczy, że prawdziwe, zwłaszcza, że cała ta historia sprawiała wrażenie bardzo sensownej. Mówiliście o tym dziadkowi? Spytała z trudem, panując nad drżeniem w głosie. To znaczy o tych zapiskach? Synowie wymienili między sobą krótkie spojrzenia. Odniosła wrażenie, że spochmurnieli. A po co? Wtrącił Piotrek. Nie było sensu tego robić. Skoro dziadek nigdy nie chciał opowiadać o swojej siostrze, babcia zresztą także. Kurczę, niepotrzebnie wspomniałeś mamie o tym notesie. Już wtedy obiecaliśmy, że nie powiemy o tym nikomu. Ostatnie pełne pretensji słowa były skierowane do brata. No, bez przesady. Chyba wszyscy lubimy takie zagadki, zaprotestował Jarek. Widać było, że wciąż dokładał starań, by przywrócić wszystkim dobre humory. Nie wszyscy tu obecni są historykami. Piotrek był nieprzejednany. Uchylił się przed kuksańcem ze strony ojca i teatralnie przewrócił oczami. Ja zaczynam się już nudzić. Cholerni nudziarze. Zmieniam towarzystwo. Dobra, w takim razie zmiana tematu, zakomenderował Michał. Wyglądało na to, że podchwycił ton ojca. Nie ulegało też wątpliwości, że zależało mu na jak najlepszej atmosferze tego spotkania. Skoro znowu, tak jak przed laty, siedzieli razem przy stole, nawet jeśli był to tylko stolik kawiarniany. Może jakieś winko? Kto stawia? Dodał już wesoło. Tak, dość już smęcenia o starych sztambuchach i tym podobnych, podchwycił Piotrek. Bo jak znowu zaczniecie, to przysięgam, że wstanę i odejdę w siną dal. Nie żartuję. No to jak będzie z tym winem? Rozdział drugi. Na Staszka zwróciłam uwagę dopiero w czerwcu 41 roku. Był drużbą na ślubie Janka i Izy. Pamiętam, jak bardzo zdumiała mnie jego obecność na ceremonii i fakt, że pełnił tam tak istotną funkcję, przewidzianą zwykle dla krewnego lub bliskiego przyjaciela. Oczywiście wiedziałam, że przed wojną Janek się z nim przyjaźnił, ale byłam pewna, że to należy już do przeszłości, że z chwilą zerwania z Jadzią Mikołajską Janek automatycznie przestał kumplować się z jej kuzynem. Albo Staszek z Jankiem, to nawet wydało mi się znacznie bardziej prawdopodobne jako logiczna konsekwencja tego, co zrobił Janek. A przynajmniej ja tak uważałam. Dlatego, gdy zobaczyłam go w kościele, w pierwszej chwili osłupiałam. Mam jakieś zwidy? Pomyślałam. Chyba wariuję z tego wszystkiego. Decyzję brata o ślubie z Izą przyjęłam z ponurą rezygnacją. Wówczas jeszcze z trudem akceptowałam ją w roli mojej bratowej. Zrobiłam to dopiero, gdy urodziła Weronikę. Wybierając się do kościoła na ślub, solennie sobie obiecałam, że przybiorę tam pełną rezerwę i chłodu, bardzo oficjalną postawę. Rodzice, którzy także nie skakali z radości, starali się przynajmniej robić dobrą minę. Ja nie zamierzałam. Jednak wszystkie moje postanowienia spaliły na panewce, gdy zobaczyłam Staszka. Nie w głowie mi były wystudiowane gesty, chłód i dąsy. Patrzyłam tylko na niego i nic a nic nie pojmowałam. Dlatego, gdy po ceremonii podszedł i przywitał się ze mną, od razu bez żadnych wstępów i ceregieli zadała mu to pytanie. Co tu robi? I dopiero potem uświadomiłam sobie, jak głupio zabrzmiało. Staszek oczywiście się roześmiał. Pod tym względem, zresztą nie tylko pod tym, był bardzo podobny do Jadzi. Jestem drużbą, nie zauważyłaś? Wyszczerzył się od ucha do ucha. Zaczerwieniłam się z zakłopotania i zdenerwowania. Widzę, ale... Ponownie postanowiłam zagrać w otwarte karty. Co z Jadzią? No, Jadzia, jak widzisz, nie przyszła. Zaśmiał się jak z najlepszego dowcipu. A poza tym ma się całkiem dobrze, oczywiście na tyle, na ile w dzisiejszych czasach to w ogóle możliwe. Wyraźnie się ze mną przykomarzał. Nie miałam jednak zamiaru dać za wygraną. Co to, to nie. Jesteś jej bliskim kuzynem. Wykrztusiłam z oburzeniem. I przyjacielem Janka. Przyjacielem? Nie wierzyłam własnym uszom. W dalszym ciągu, po tym, co się stało? Wymownie wskazałam spojrzeniem na parę nowożeńców odbierających życzenia. A co niby takiego strasznego się stało? Poruszył brwiami. Co takiego, co nie zdarza się milionom ludzi na świecie? Byłabym podjęła te rękawice, gdybym w tej samej chwili nie przypomniała sobie rozmowy z Jadzią. Jeszcze przed wojną, zaraz po jej rozstaniu z Jankiem. Jadzia nie była zrozpaczona i nie miała żalu do mojego brata. Odniosła się do całej sprawy ze zadziwiającą dezynwolturą. Tak jakby cała kwestia w gruncie rzeczy mało ją obeszła, może nawet wcale. A jeśli już okazała zniecierpliwienie, to jedynie wobec moich natarczywych pytań i lamentów. Lada moment takie samo zniecierpliwienie i irytację zacznie okazywać jej stryjeczny brat. Wniosek był jasny i oczywisty. Jedyną osobą odczuwającą autentyczny smutek z powodu tego, co się stało, byłam ja. Robiłam z siebie idiotkę. Wzięłam się w garść. Przygładziłam piórka i przybrałam tak uprzejmy wyraz twarzy, na jaki zdołałam się zdobyć. Co ona teraz porabia, to znaczy Jadzia? Spytałam takim tonem, jakby mnie to niewiele obchodziło. Dawno jej nie widziałam. Dawno, bo od naszej ostatniej rozmowy minęły 2 lata. Potrzebowałam czasu, aby przywyknąć do nowej sytuacji, ale kilka tygodni po moim ostatnim spotkaniu z Jadzią wybuchła wojna i całe nasze dotychczasowe życie stanęło na głowie. Jadzia wyszła za mąż rok temu, niedawno urodziła córeczkę. Odparł, a ja ponownie osłupiałam. Roześmiał się, klepnął mnie po ramieniu i ruszył witać się z pozostałymi gośćmi. Zostawił mnie z prawdziwym mętlikiem w głowie, który towarzyszył mi podczas skromnego obiadu weselnego zorganizowanego w Bożanowie. Ciotka Janka, która była współwłaścicielką majątku, z ciężkim sercem zgodziła się na to przyjęcie i choć wyraźnie zdystansowała się od całej reszty weselników, wznieciła w moim sercu płomyczek sympatii. Podobało mi się, że z nieskrywaną dezaprobatą przyglądała się pannie młodej. Obserwowałam Janka i Staszka. Przyjaciele. Prawdziwa przyjaźń, dumałam. I zaraz naszła mnie gorzka refleksja, że ja nigdy czegoś podobnego nie zaznałam. Nie zaprzyjaźniłam się z żadnym z dzieci z naszej kamienicy. Na co oczywiście złożyło się bardzo wiele powodów. Nie zbliżyłam się też do żadnej ze szkolnych koleżanek. Tu jednak doszła jeszcze jedna, bodaj najważniejsza przyczyna, a mianowicie mój brat. Odkąd Janek z nami zamieszkał, nie potrzebowałam innych przyjaźni. I dopiero Jadzia Mikołajska przełamała we mnie tę barierę. Była miłą dziewczyną, z którą chętnie spędzałam czas, bo nigdy mnie nie zanudzała, lubiła się śmiać i bawić, ale w gruncie rzeczy, co sobie dopiero później uświadomiłam, niewiele miałyśmy sobie do powiedzenia. Z jej punktu widzenia nie byłam zupełnie nikim innym, jak tylko miłym dzieciakiem, któremu od czasu do czasu poświęcała czas, ale na poważne pogaduchy umawiała się ze starszymi dziewczętami. Ja niewiele wtedy wiedziałam i rozumiałam, byłam rozpuszczona jak dziadowski bicz. Kto wie... Może czasami moje towarzystwo zwyczajnie ją nużyło? Czy nie dała mi tego do zrozumienia już wówczas, gdy zakomunikowała, że bez żalu rozstała się z Jankiem? Mogło to również oznaczać, że z ulgą pożegnała się także z jego smarkatą siostrą, która tak często domagała się jej uwagi i bywała niekiedy bardzo absorbująca. I która wpadła w histerię, gdy dowiedziała się, że brat zdecydował się związać z inną dziewczyną. To, że potem przestałyśmy się z Jadzią widywać, mówiło samo za siebie. Nie było spowodowane wybuchem wojny, jak sobie to do tej pory wmawiałam. Przecież prawdziwe przyjaźnie potrafiły wytrzymać i taki sztorm. Nawet wojna nie mogła ich zerwać. Ponownie popatrzyłam na Janka i Staszka, a potem już tylko na tego drugiego. Do tej pory, to znaczy do dnia, w którym zobaczyłam go na ślubie brata, nie zwracałam na niego większej uwagi. Przed wojną czasem widywałam go w naszym domu, wiedziałam, że Janek nazywał go swoim przyjacielem. Najpierw zaprzyjaźnił się ze Staszkiem, potem zakochał w jego kuzynce. Ale męskie przyjaźnie mojego brata w ogóle mnie nie interesowały. Przynajmniej do dnia jego ślubu. To właśnie wtedy wszystko się zaczęło. Zatańczyłam ze Staszkiem, pogadaliśmy. Umówiliśmy się na następną sobotę. Zaproponowałam kino, ale się skrzywił. Naprawdę masz ochotę oglądać to gówno, na jakie łaskawie pozwalają nam Szwaby? Spytał spokojnie, a ja zawsze taka czupurna i pyskata, gdy chodziło o obronę moich racji, tym razem poczułam się tak, jakby mnie piorun poraził. Albo jakbym została polana wrzątkiem. Na moment zapomniałam języka w gębie, a potem zaczęłam bełkotać, że czasem po prostu mam ochotę obejrzeć jakiś film. Czy to od razu musi oznaczać coś złego? Pokręcił głową z dezaprobatą. Tylko świnie siedzą w kinie, oznajmił, a kiedy zaczerwieniłam się jak burak w polu, dodał tonem łagodnego wyjaśnienia. To taki cytat. Nie mów, że nigdy o nim nie słyszałaś. Nie przypominam sobie, rzadko chodzę do kina, skłamałam. Byłam kilka razy w kinie, ale uznałam, że Staszkowi nie będę się do tego przyznawać, ani tym bardziej argumentować swoich racji. Nie dał po sobie poznać, czy mi uwierzył, ale skinął głową z aprobatą. I tak trzymaj, niczego dobrego tam nie zobaczysz, za to nasłuchasz się propagandy o szwabskich zwycięstwach. Tym razem zdecydowałam się podjąć wyzwanie. Przecież to wszystko prawda, rzekłam nieco złośliwym tonem. Niemcy zwyciężają wszędzie. Nie wszędzie, spochmurniał. Z Anglią jak dotąd im się nie udało. Teraz mogą połamać sobie zęby na Rosji, a wtedy... Przerwał, jakby stracił ochotę do kontynuowania tematu. A może uznał, że nie jestem partnerką do takiej rozmowy? Że nie mam odpowiedniej wiedzy i w ogóle sprawiam wrażenie trzpiotowatej idiotki, która lubi spędzać czas w niemieckim kinie? Nie mogłam pozwolić, aby tak o mnie myślał. Nagle, niespodziewanie dla samej siebie, wręcz obsesyjnie zapragnęłam, aby myślał o mnie jak najlepiej. Nie wiedziałam tylko, jak wykazać się wiedzą, której w istocie nie miałam. I tak mnie to rozzłościło, że postanowiłam go trochę podrażnić. Mówisz o tym w taki sposób i z takim marsem na czole, jakbyś żałował, że Niemcy mogą przegrać w Rosji. Zakpiłam. Bo to oznaczałoby dla nas katastrofę, odparł z kamiennym wyrazem twarzy. Dla nas? Jego słowa przejęły mnie zgrozą. Dla Polski, sprecyzował. Nie lubiłam rozmów o polityce. Wystarczyła mi ponura, okupacyjna rzeczywistość. Codzienny strach, niepewność nie tylko jutra, ale i niekiedy najbliższej godziny. Nie planowałam przyszłości. Mogła przecież w ogóle nie nadejść. Żyłam teraźniejszością. Liczyło się tu i teraz. Nie gapienie się w gwiazdy. Nie sięganie wzrokiem daleko, aż po horyzont. Dzięki temu łatwiej mi było zachować głowę na karku. Zresztą mój ojciec także twierdził, że musimy być realistami. Przegraliśmy wojnę, jesteśmy na łasce zwycięzców. Bezwzględni i coraz bardziej brutalni, ale stawianie im oporu to jak niszczenie gniazda pełnego rozsierdzonych os. A przecież najważniejsze jest przetrwanie narodu. Przyjęła to do wiadomości i większość pokonanych przez Niemców społeczeństw i raczej nie najgorzej na tym wychodzą. Powinniśmy brać z nich przykład, zamiast porywać się z motyką na słońce. Co nie zmieniało faktu, że niezależnie od głoszonych poglądów mój ojciec nienawidził Niemców z całego serca i życzył im jak najgorzej. Za Rosjanami zresztą także nie przepadał. Podzielał więc ogólne zadowolenie z wybuchu wojny między naszymi dwoma odwiecznymi wrogami. Niemal wszyscy, których znałam, uważali, że oznaczać to będzie przełom dla naszego kraju jak najbardziej korzystny. Tym razem jednak miałam możliwość rozmowy z człowiekiem, który był przeciwnego zdania. To chyba dobrze, że Niemcy i Rosjanie będą się nawzajem osłabiać, powtórzyłam przy najbliższej okazji zasłyszaną opinię. Nie miałam pewności, czy to były słowa ojca, czy któregoś z wujów, a może Janka? Na pewno nie Izy, bo ona wbrew temu, co się działo w pierwszych tygodniach na froncie wschodnim, od początku była przekonana, że wygrają Rosjanie. Zakładanie, że obydwa te państwa zadadzą sobie nawzajem takie rany, że żadne z nich już się nie podniesie, jest naiwnością. Odparł Staszek i spochmurniał jeszcze bardziej. Co sprawiło, że wydał mi się nagle znacznie starszy niż na weselu Janka, gdy cały czas żartował i szczerzył zęby z uciechy. Jedno z nich wygra, a wtedy my oberwiemy jak nigdy dotąd. Zrobiło mi się zimno i to pomimo pięknej czerwcowej pogody. Zapragnęłam wrócić do domu i zawinąć się w koc dosłownie po czubek głowy. Straciłam ochotę na kontynuowanie tej rozmowy i na planowane spotkanie. Staszek spostrzegł, że zmarkotniałam i jego twarz ponownie się wypogodziła. Nawet się uśmiechnął, tak jakbyśmy przed chwilą nie rozmawiali o rzeczywistości, w jakiej przyszło nam żyć i o nie najlepszych prognozach na przyszłość. Po prostu chodźmy na spacer, zaproponował. Pojedziemy gdzieś za miasto, nie musimy wyruszać Bóg wie gdzie. Wystarczy wybrać się zupełnie niedaleko, aby zobaczyć lato w pełni i chociaż na chwilę zapomnieć o wszystkim innym. Potem były kolejne spotkania. Czasami codziennie, choć bywało, że nie widywaliśmy się po 2, nawet 3 tygodnie. Wtedy tłumaczył, że musi jechać po zaopatrzenie, czyli na wieś po zakup żywności. Nie było w tym nic dziwnego, niemal wszyscy w ten sposób ratowali się przed głodem, na jaki skazywała nas wprowadzona przez Niemców reglamentacja. Czarny rynek okazał się prawdziwym wybawieniem, choć nie wszyscy potrafili się na nim swobodnie poruszać i niejednokrotnie trzeba było korzystać z pomocy kogoś bardziej obrotnego. Oczywiście nie było mowy, abym utrzymała tę znajomość w tajemnicy. Słabo się zresztą o to starałam, nie przewidywałam przecież jakichkolwiek sprzeciwów ze stron najbliższych. Okazało się jednak, że byłam w błędzie. Gdy po raz pierwszy Staszek odwiedził mnie w domu, rodzice zachowali się grzecznie, ale jednocześnie sprawiali wrażenie dość zakłopotanych. Przez to rozmowa się nie kleiła i wszyscy czekaliśmy na koniec tego spotkania. W każdym razie ja poczułam ulgę, kiedy Staszek poszedł. Niemniej jeszcze nie panikowałam. Uznałam, że rodzice, którzy wciąż uparcie widzieli we mnie swoją małą córeczkę, po prostu z trudem uprzytomniali sobie, że ich dziewczynka już dorosła, że zaczęła potrzebować także innego towarzystwa niż tylko mamy, taty, względnie pozostałych krewnych. A fakt, że dotąd wystarczali mi tylko oni, nie oznaczał, że to się nigdy nie zmieni. Bo właśnie się zmieniło. Nie miałam żadnej bliskiej koleżanki, o przyjaciółce już nawet nie wspominając, za to zyskałam przyjaciela. Miłego chłopaka, z którym mogłam pogadać o wszystkim. W dodatku nie był kimś obcym dla moich rodziców, więc w końcu musieli przetrawić myśl, że zaczęłam wyfruwać z tego gniazdka, jakie mi wymościli. Potrzebowałam czasu, tak przynajmniej zakładałam. Zdecydowanie bardziej zdumiała mnie postawa Janka. Zastanów się, mruknął. Ta wasza znajomość, zażyłość, poprawił się, to chyba nie najlepszy pomysł. W pierwszej chwili sądziłam, że się przesłyszałam. Dopiero potem się zaparzyłam. Staszek jest moim przyjacielem, odparłam z oburzeniem. Słowo zażyłość jest tu nie na miejscu i sugeruje Bóg wie co. Nie spodziewałam się takiej reakcji po moim bracie. Nie po nim. Widzę, jak to wygląda. Nie zamydlisz mi oczu. Odparł, ale spojrzeniem uciekł gdzieś w bok. Uśmiechnął się lekko. Przyjaźń. Daj spokój, siostrzyczko. Nikogo w ten sposób nie oszukasz, nawet samej siebie. Staszek jest moim przyjacielem. Ty traktujesz go zupełnie inaczej. Na moment odjęło mi mowę. Jednocześnie poczułam, że zrobiło mi się gorąco, a twarz mam czerwoną jak piwonia. Janek zachowywał się gorzej niż rodzice. Bo oni, nawet jeśli snuli podobne podejrzenia, dopiero w tym momencie dotarło do mnie, że pewnie snuli, to przynajmniej nie wyrazili ich wprost. Tak czy inaczej, wszyscy byli wstrętni, cała moja rodzina. Jak śmieli wtrącać się w moje sprawy? Nie miałam zamiaru tak tego zostawić i postanowiłam odbić piłeczkę. A może chodzi ci o jadzie? Spytałam jadowicie. Za późno, braciszku, na wyrzuty sumienia. Chyba oszalałaś. Tym razem Janek zdenerwował się nie na żarty. O jadzie? Też coś. Chodzi o Stacha. Ach tak, zacisnęłam dłonie. Czyżbyś był o niego zazdrosny? Dopiero po niewczasie uświadomiłam sobie, w jaki sposób mógł zinterpretować te słowa. Najchętniej bym je cofnęła, ale one już i tak padły. Nic nie mogło tego zmienić. Jesteś głupia, Wanda, odparł spokojnie. Nie przypuszczałem, że kiedyś ci to powiem, ale widocznie czasem szczerość jest konieczna. Byłam wściekła, a jednocześnie zbierało mi się na płacz. Mój kochany brat! Wstydziłam się słów, które przed chwilą mi się wypsnęły, ale to, co właśnie usłyszałam od niego, oburzyło mnie do głębi. Nie wiem, w czym przeszkadza ci nasza przyjaźń, wydusiłam z siebie, i nic mnie to nie obchodzi. Nie ty będziesz o tym decydował, nie twoja sprawa. Miał taką minę, jakby już zdążył pożałować swojej szczerości. Widziałam, że z trudem szukał odpowiednich słów. Nie zamierzałam mu tego ułatwiać. Chodzi mi wyłącznie o twoje dobro, rzekł w końcu, tym razem znacznie łagodniej niż poprzednio. Nie chcesz w to wierzyć, ale tak właśnie jest. Nie chcę, abyś cierpiała. Jak możesz tak mówić o własnym przyjacielu? Nie wytrzymałam. Co do niego masz? Pokłóciliście się o coś? Muszę to wiedzieć. Zawahał się. Ponownie powędrował wzrokiem ponad moją głowę. Nie we wszystkim się zgadzamy, odparł w końcu cicho, ale nie o to chodzi, to znaczy nie tylko o to. Poszło o mnie, tak? Cofnęłam się, bo zrobił taki gest, jakby próbował położyć mi dłoń na ramieniu. Nie chcę o tym dłużej rozmawiać, rozumiesz? Dość już usłyszałam. Wyszłam, trzaskając drzwiami, ale w sieni natknęłam się na bratową. Byłam niemal pewna, że wszystko usłyszała. Wyczytałam to w jej czujnym i wystraszonym spojrzeniu. Od dawna zdawałam sobie sprawę, że czasami mnie uważnie obserwowała. Snuła się jak duch po tym Bożanowie, niewiele się odzywając, często pozostawiona sama sobie. Na ogół pierwsza nie zaczynała z nikim rozmowy. Wiedziała, że rodzina i przyjaciele Janka za nią nie przepadali. Zdawała też sobie sprawę, że ja żywiłam do niej jeszcze większą niechęć niż pozostali. Dlatego na ogół schodziła mi z drogi. Tym razem jednak było inaczej. Patrzyła na mnie tak, jakby chciała mi coś wyznać, ale nie potrafiła się przemóc. A może się mnie bała? W pierwszej chwili chciałam rzucić jej jakieś niezobowiązujące słowa na pożegnanie, ale jej spojrzenie jakby mnie zatrzymało. W końcu to moja bratowa, pomyślałam. I raczej nic już tego nie zmieni, w dodatku spodziewała się pierwszego dziecka. Choćby z tego powodu należały jej się jakieś względy z mojej strony. Powinnam do niej zagadać. Zrobiłam to i potem gorzko żałowałam tej chwili słabości. Najpierw jednak zapytałam, co u niej, jak się czuje i tak dalej. Takie pytania, jakie na ogół zadaje się ciężarnym kobietom, nie tylko bratowym. Trochę kopię, ale to chyba dobrze. Uśmiechnęła się blado, także sama nie byłam pewna, czy cieszyło ją to kopiące dziecko, czy wręcz przeciwnie. Położyła jednak obie dłonie na brzuchu i ten czuły gest dodatkowo mnie rozmiękczył. Na pewno wszystko będzie dobrze, rzekłam i musiało to zabrzmieć na tyle życzliwie, że ośmieliła się mnie zagadnąć o moje nieporozumienie z Jankiem. Tak to nazwała, nieporozumienie, jakby nie słyszała naszych podniesionych głosów. Dałam mu do zrozumienia, co myślę o wtrącaniu się w moje życie, odparłam gniewnie. Gniew ten jednak kierowałam pod adresem Janka, nie Izy, co ona natychmiast zrozumiała. Chodzi o Staszka, tak? Spytała, choć byłam pewna, że wiedziała lub przynajmniej się domyślała, w czym rzecz. W odpowiedzi mruknęłam coś przytakująco, a wtedy ona, ni z tego, ni z owego, dodała cicho i bardzo ostrożnie. Coś jest z nim nie tak. Dokładnie to powiedziała. Natychmiast pojęłam, że miała na myśli Staszka, nie mojego brata. Niech cię licho porwie, pomyślałam ze złością. Niepotrzebnie w ogóle się do ciebie odezwałam. To nie twoja sprawa, nie pytałam cię o zdanie, burknęłam. Widziałam, że i ona w tym momencie pożałowała swojej szczerości. Odniosłam wrażenie, że chciała przeprosić, wytłumaczyć się, jakoś załagodzić sytuację, ale nie miałam ochoty jej słuchać. Zamiast tego zapragnęłam wyładować na kimś swoją frustrację i żal. Iza znakomicie się do tego nadawała. Ja także od samego początku nie byłam tobą zachwycona i nie zmieniłam w tej sprawie zdania, ale to przecież bez znaczenia. Przyjęłam do wiadomości, że mój brat wybrał właśnie ciebie, więc i ty z łaski swojej się do mnie nie wtrącaj. Warknęłam. Nie zamierzam. Wybacz, nie chciałam cię urazić. Pokajała się natychmiast, była bliska płaczu, nie chciała tej kłótni i bez tego problemów jej chyba nie brakowało. Tak mi tylko przyszło do głowy, ale nie musisz się tym aż tak przejmować. Nie będę, oznajmiłam i wyszłam po raz drugi tego dnia trzaskając drzwiami. Potem już w domu, gdy ochłonęłam, przyszło mi do głowy, że niepotrzebnie aż tak się uniosłam. A fakt, że na ogół działałam impulsywnie, tym razem mnie nie tłumaczył. I mógł nie wystarczyć do pogodzenia się z bratem, a także z bratową. Czy tego chciałam, czy nie, Iza przecież była moją bratową. Skoro nie pozwalałam im wtrącać się w moje życie, powinnam być...